Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył w piątek w Bazylice Świętego Piotra liturgii pokutnej. Nabożeństwo odbyło się w ramach inicjatywy 24 godziny dla Pana, w której uczestniczą liczne diecezje na świecie. W kościołach odbywają się czuwania modlitewne. Wierni przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. Ojciec Święty ponowił apel o nawrócenie i zmianę życia. Nawrócenie to nie jest kwestia chwili czy okresu w roku, to zadanie, które trwa całe życie, mówił Franciszek. Podkreślał, że każdy z nas jest grzesznikiem. Mówiąc o potrzebie zmiany życia, Franciszek zauważył, że pozwala to inaczej spojrzeć na rzeczywistość innymi oczyma, bez rozpraszania się rzeczami, które się nie liczą i nie są trwałe. Z tego powodu, jak podkreślał papież, jesteśmy wezwani, by pozostawić grzeszne zachowania i skierować wzrok na to, co istotne. Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada, zauważył. Oto wskazał różnica między życiem zniekształconym przez grzech i tym oświeconym przez łaskę. Ojciec Święty wymienił zachowania charakteryzujące odnowione życie.
Z serca człowieka odnowionego przez Boga pochodzą dobre zachowania, takie jak mówić zawsze prawdę, unikać wszelkiego kłamstwa, nie kraść, ale przede wszystkim dzielić się z innymi tym, co posiadamy, szczególnie z tymi, którzy potrzebują, którzy są w potrzebie. Nie powinniśmy wpadać w gniew, zemstę. Nie powinniśmy być mściwymi, ale powinniśmy być łagodnymi, wielkodusznymi i gotowymi do przebaczenia. Nie powinniśmy rzucać oszczerstwa, które rujnuje dobrą opinię innym, ale bardziej dostrzegać pozytywne strony drugiego człowieka. To oznacza przeobleć się w nowego człowieka. Nowego człowieka stworzonego na obraz Boga.
Papież apelował też o to, by pozostać w miłości do Jezusa Chrystusa, bo to ona, jak wskazał Franciszek, przezwycięża grzech i daje siłę, by wstać i zacząć od nowa. Taka miłość jest otwarta, szerzy się i jest owocna, bo budzi nową miłość. Uroczyste zakończenie 24 godzin dla Pana odbędzie się w sobotę o godzinie 17 w rzymskim kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. Mija 650 lat od konsekracji katedry krakowskiej na Wawelu. Z tej okazji w piątek sprawowana była uroczysta Eucharystia, bił dzwon Zygmunta. 28 marca 1364 roku ksiądz arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik dokonał uroczystej konsekracji tej gotyckiej katedry. Mszy świętej w katedrze na Wawelu przewodniczył i homilię wygłosił legat papieski ksiądz kardynał Stanisław Ryłko. Ta jedyna swego rodzaju świątynia w naszej ojczyźnie jest świadkiem historii narodu polskiego, ale przede wszystkim świadkiem wiary, mówił przewodniczący papieskiej rady do spraw świeckich.
Katedra Wawelska to żywa księga, nad którą pochylamy się dzisiaj z wielkim pietyzmem i miłością. Pomimo upływu wieków ta katedra wciąż pulsuje życiem. Tutaj lekcja historii otwiera nas na dojrzałe przeżywanie teraźniejszości i budzi nadzieję na przyszłość. Uczy tę przyszłość mądrze budować. Budować ją na skalę, którą jest Chrystus.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, podkreślał, że katedra od samego początku stała się narodowym sanktuarium. Ksiądz kardynał przypomniał słowa księdza arcybiskupa Karola Wojtyły sprzed blisko 50 lat, wypowiedziane podczas jego ingresu do katedry wawelskiej.
Oto jego słowa. Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem, nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku, bo zawiera się w niej, jak mało w której katedrze świata, ogromna wielkość, którą przemawia do nas całą historię. I dlatego człowiek, który wchodzi do tej katedry, nawet jako przygodny pielgrzym, musi zatrzymać się przed tą wielkością.
W katedrze wystawione zostały relikwie patrona Polski, biskupa męczennika świętego Stanisława, świętej Jadwigi Królowej oraz Jana Pawła II. Na ołtarzu stanął również krzyż z diademów książęcych. Na Wawelu pochowani są prawie wszyscy polscy władcy i ich rodziny oraz wybitni Polacy, między innymi marszałek Józef Piłsudski i generał Władysław Sikorski. W kryptach złożono także szczątki Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Tadeusza Kościuszki. Transmisję piątkowej Eucharystii przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Radiu Maryja dalsze informacje. Prawo i Sprawiedliwość skarży do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o lasach. We wniosku wskazuje, że złamana została zasada legalizmu, zasada zrównoważonego rozwoju oraz zasada swobody działalności gospodarczej. Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, powiedział, że lasy państwowe zostały obciążone zbyt wysokim podatkiem, co odbije się na kondycji przedsiębiorstwa.
W naszym przekonaniu tego rodzaju polityka zrujnowania lasów państwowych, a więc doprowadzenia lasów państwowych do bankructwa, zakończy się prywatyzacją tego przedsiębiorstwa, a więc ograniczeniem możliwości korzystania z lasów państwowych przez obywateli naszego kraju. Liczymy na to, że Trybunał Konstytucyjny podzieli nasze uwagi dotyczące niezgodności z konstytucją przyjętej ustawy w trybie ekstraordynaryjnym.
Poseł profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, powiedział, że lasy państwowe to unikat w skali świata. To także największy przedsiębiorca leśny w Unii Europejskiej. Doceniło to UNESCO, przyznając w listopadzie ubiegłego roku specjalną nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dorobek niszczy jednak rząd Donalda Tuska, zaznaczył profesor Szyszko.
Od 6 lat trwa destrukcja prawa leśnego. Poprzez zmianę ustawy o ochronie przyrody, poprzez stworzenie ustawy o dostępie do informacji, destabilizuje się system prawny polskich lasów państwowych, wprowadzając co najmniej dualizm prawny. Równocześnie trwają różnego rodzaju posunięcia, chociażby takie jak próba włączenia polskich lasów państwowych do sektora finansów publicznych, co miało miejsce w roku 2010. Ale przyszedł rok 2014 i w roku jubileuszu polskich lasów państwowych, w roku 90-lecia istnienia polskich lasów państwowych, rząd postanowił zdestabilizować polskie lasy państwowe, zabierając im pieniądze na działalność.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o lasach w 2014 i 2015 roku lasy państwowe mają oddać do budżetu państwa łącznie 1 600 000 000 zł, a od 2016 roku 2% wartości sprzedaży drewna. Społeczeństwo chce jednak przerwać szkodliwe działanie rządu i domaga się ogólnopolskiego referendum w sprawie przyszłości lasów i polskiej ziemi. Pod wnioskiem w tej sprawie podliczono dotąd blisko 1 300 000 podpisów. Akcja zbierania podpisów trwa. Opiekunowie osób niepełnosprawnych zapowiadają dalszą akcję protestacyjną. Wspierają ich mieszkańcy Warszawy, którzy przynoszą koce, jedzenie, a także ciepłe napoje. Pikietują oni przed gmachem Sejmu. Niektórzy z nich rozbili namioty, z kolei inni śpią w zaparkowanych w pobliżu samochodach. Mimo warunków polowych nie ustąpią i dalej będą domagać się spełnienia swoich postulatów. Opiekunowie chcą podwyższenia świadczeń pielęgnacyjnych do poziomu płacy minimalnej i zwrotu zaległych zasiłków. Jak podkreślają, nie są w stanie utrzymać się z zasiłków proponowanych przez rząd. Podobnego zdania są protestujący już 10. dzień w Sejmie rodzice dzieci niepełnosprawnych. Pozostaniemy tyle, ile będzie trzeba. Jesteśmy bardzo zdeterminowani i nie chcemy, aby rząd różnicował opiekunów w zależności od tego, czy zajmują się dorosłymi, czy też dziećmi, akcentuje Marzena Kaczmarek.
Chcemy świadczenia pielęgnacyjnego i chcemy równego traktowania wszystkich osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, bez względu na to, kiedy ta niepełnosprawność powstała. Będziemy tutaj do skutku, póki rząd nie zacznie z nami rozmawiać i nie zacznie realizować naszych postulatów. Jesteśmy tak naprawdę zdeterminowani. Już tak mamy dość tej dyskryminacji, że mówimy temu stanowczo dość i na pewno nie popuścimy.
1 lipca ubiegłego roku decyzją rządu opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych stracili świadczenia pielęgnacyjne. W grudniu Trybunał Konstytucyjny nakazał przywrócenie tego zasiłku. Rząd dopiero w miniony wtorek przyjął rozwiązania mające zrealizować wyrok Trybunału. Protestujący uważają, że propozycja rządu jest niewystarczająca. Osoby zatrudniane przy rządowych projektach informatycznych dostawały nawet 218% premii. Tym samym przy zatrudnianiu na tak korzystnych warunkach przedstawiciele rządu łamali przepisy. O nowych ustaleniach prokuratury napisał jeden z dzienników. Za opisany proceder kilka dni temu zarzuty usłyszał były wiceminister spraw wewnętrznych Witold D. Są to kolejne, jakie usłyszał w tak zwanej infoaferze. Prokuratura apelacyjna w Warszawie zarzuciła Witoldowi D., że polecając szefowi Centrum Projektów Informatycznych zaangażować obu panów, przekroczył swoje uprawnienia, czym działał na szkodę interesu publicznego i w celu osiągnięcia przez zatrudnionych korzyści majątkowej. O sprawie śledczy dowiedzieli się od byłego dyrektora Centrum Projektów Informatycznych. Zeznał, że w 2009 roku zatrudnił dwóch mężczyzn w centrum na polecenie D., który jako wiceminister odpowiedzialny za informatyzację był jego przełożonym. Brak kontroli i pobłażliwość rządu wobec procederów korupcyjnych sprzyja kolejnym aferom, podkreśla poseł Jarosław Zieliński, były wiceminister służb wewnętrznych i administracji.
To bardzo smutny obraz stwarza, pokazujący, że przy dużych środkach finansowych, jakie przyszło Polsce dysponować, i to bardzo dobrze, że te środki są, przy nieuczciwości można nie tylko wszystko zmarnować efekt, na który czeka społeczeństwo, czeka państwo, ale także przez brak nadzoru i kontroli, przez nieuczciwość, przez pobłażliwość prowadzi do przepływu pieniędzy publicznych w prywatne ręce na zasadzie korupcyjnej. No i niestety, jeżeli nie wypalimy gorącym żelazem takich zjawisk, a ten rząd nie ma woli walki z korupcją, o czym świadczy ta sytuacja dobitnie, to nigdy nie opanujemy tego.
Obaj zatrudnieni byli w charakterze głównych specjalistów. Pracowali na wyjątkowo korzystnych warunkach, na zasadach telepracy, za 3100 zł pensji i 6700 zł premii regulaminowej, łącznie prawie 10 tysięcy zł miesięcznie. Słuchają Państwo Radia Maryja. W Piotrkowie Trybunalskim odbyły się warsztaty edukacyjne z cyklu Zrozumieć Media. Organizatorem spotkania jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. W warsztatach wzięło udział kilkaset osób. Uczestnicy poznali praktykę pracy w mediach oraz etykę, która powinna jej towarzyszyć. Warsztaty edukacyjne prowadziła wyszkolona kadra specjalistów i redaktorów, którzy na co dzień pracują w radiu i telewizji. Tematyka spotkania skupiła się głównie na zagrożeniach, jakie wynikają z manipulacji telewizyjnej, radiowej oraz prasowej. Młodzież z wielkim zaciekawieniem uczestniczyła w warsztatach, mówi koordynator tych spotkań, ojciec Marcin Krupa, redemptorysta z Radia Maryja.
Około 500 osób przyszło na takie warsztaty, młodych ludzi, którzy z zafascynowaniem i z wielkim skupieniem, taką koncentracją tego wszystkiego jakoś słuchają, uczestniczą w tym też aktywnie, bo każdy z nich ma możliwość wzięcia kamery do ręki, uczenia się jakiegoś kadrowania. Wszystko po to, by pokazać narzędzia, którymi posługują się media, bo są to narzędzia ważne i media oddziaływują na wielkie rzesze ludzi. Dlatego warto znać, w jaki sposób działa na mnie czy telewizja, czy radio, czy prasa, czy internet.
Warsztaty edukacyjne adresowane są do młodzieży ponadgimnazjalnej. Organizowane są w całej Polsce. Patronat medialny nad wydarzeniami ma m.in. Radio Maryja. Informacje z zagranicy. Odsunięty od władzy prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz w piątek wezwał do przeprowadzenia w każdym regionie tego kraju referendum, mającego określić ich status. Uczynił to w orędziu do ukraińskiego narodu przekazanym za pośrednictwem agencji ITAR-TASS. Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko, odnosząc się do tych słów, stwierdziła, że Wiktor Janukowycz stał się instrumentem walki z niepodległą Ukrainą. Tymoszenko wyraziła nadzieję, że Janukowycz kiedyś odpowie za nawoływanie do separatyzmu, wprowadzenie na Ukrainę wojsk i obalenie legalnych władz tego kraju. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że niedawne wydarzenia na Krymie zademonstrowały wysoki poziom wyszkolenia rosyjskich sił zbrojnych. Prezydent podziękował stacjonującym tam rosyjskim wojskowym za profesjonalizm. Ministerstwo Obrony Ukrainy oświadczyło, że wbrew doniesieniom z Moskwy, ukraińskie siły zbrojne wciąż znajdują się na okupowanym przez Rosję Krymie. Resort w Kijowie podkreślił, że rozmowy o wyprowadzeniu wojsk z półwyspu jeszcze się nie zakończyły. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama uważa, że koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą nie jest tym, co normalnie robiłaby Rosja. Jak powiedział, może oznaczać to, że Rosjanie mają dodatkowe plany. Obama podkreślił, że Rosja powinna wycofać stamtąd swoich żołnierzy, by doprowadzić do deeskalacji. Tymczasem Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała prezydenta Rosji Władimira Putina, że doszło do gwałtownego wzrostu zagrożenia dla Rosji ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Uzasadnione pragnienia narodów Krymu i mieszkańców wschodnich regionów Ukrainy, aby być z Rosją, wywołują histerię u Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, oświadczył cytowany przez agencję Interfax wiceszef Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandr Malevanyj. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.